Argentina.
Prawdopodobnie rozpoczęliście słuchanie nas w momencie, kiedy właśnie powinniście pomagać swojej mamie, babci, tacie w przygotowaniach wigilijnych.
Prawdopodobnie krzątacie się właśnie po kuchni albo myjecie okna, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to wam w tym, by skupić się na chwilę na tym, co mamy dla was do powiedzenia.
A jeśli nawet nie macie zamiaru się skupiać, to po prostu posłuchajcie, jak dwóch facetów gada o filmach i posłuchajcie dobrej muzyki, którą wam serwują. Witają was Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski. Rafał, o czym chciałbyś ze mną dzisiaj porozmawiać?
W trakcie naszych audycji z reguły poruszamy tematy filmów, które już były, które najczęściej mają jakieś parę lat, zdążyliśmy już obejrzeć, zdążyliśmy się z nimi zapoznać. Ale wydaje mi się, że dzisiaj naszym cudownym prezentem na święta Bożego Narodzenia będzie dla was coś innego.
Porozmawiamy o filmach krótkometrażowych, które stworzyli absolwenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej, które to dzięki uprzejmości Gdyńskiego Centrum Filmowego byliśmy w stanie zobaczyć.
I to w jakiej bardzo przyjemnej, ładnej wersji. Nie możecie jej zobaczyć, ale mamy przed sobą takie cudowne opakowania imitujące opakowania, w których przywożone są klisze filmowe. A skoro będziemy rozmawiać o filmach krótkometrażowych i GCF-ie, to na pewno będziemy chcieli poruszyć tematykę kin studyjnych w Trójmieście. Bo słuchajcie, rozmawiamy tu sobie, cieszymy się filmami i tak dalej, ale naprawdę też jesteśmy tu po to, żeby promować chodzenie do kina, że to jest naprawdę warto, że to jest super sprawa, że może dla niektórych to jest trochę, nie wiem, wydaje mi się, że niektórzy czasem mają takie podejście, jakby to było wyświechtane, żeby iść do kina, kiedy mają coś wolnego.
Co to w ogóle za pomysł, żeby obejrzeć film idąc do kina?
Dokładnie, jak jakiś normalny człowiek, idziemy do kina oglądać film. Nie, właśnie słuchajcie, kiedyś było tak, że kiedy ktoś chciał, znaczy kiedyś, no ja oczywiście mówię z perspektywy swojej jako młodego chłopaka, ale kiedyś jak chciałem iść do kina, no to myślałem albo idziemy do multikina, albo idziemy do Cinema City. No słuchajcie, no multiplexy, tak? Multiplexy, w których pokazywane są najnowsze produkcje polskie i zagraniczne, które z reguły jednak to są takie normalne, poważne, wysokobudżetowe produkcje.
Czasami szukamy czegoś więcej. Czasami szukamy czegoś więcej i chcielibyśmy się odnieść na przykład do kina niezależnego, kina może mniej popularnego, do tych produkcji, które nie są typowymi blockbusterami. Nie zawsze, ale czasami tak jest. No i te filmy często nie mają swojego miejsca w multiplexach, bo umówmy się, że są to kina, w których stawia się na te produkcje najbardziej popularne, żeby przyciągnąć ludzi do kina. Ale w takich przypadkach, kiedy chcemy obejrzeć troszeczkę coś innego, przychodzą nam z pomocą właśnie kina niezależne, kina studyjne. I których w Trójmieście jest trochę.
No
i o których często się nie mówi. Ludzie nawet nie mają świadomości, że one się znajdują tam, gdzie się znajdują.
To jest straszny problem, bo ja ostatnio poszedłem do tej części Gdańska, w której z reguły z jakiegoś powodu ludzie nie chcą chodzić.
Czyli chyba nie mówisz o ścisłym centrum.
Nie, mówię o Nowym Porcie. Słuchajcie, w Nowym Porcie, w budynku dawnej łaźni, możecie zobaczyć kino Port, który jest jakby częścią Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2. I to jest miejsce, w którym naprawdę można zobaczyć wartościowe produkcje w nowych salach, w nowym budynku. Wszystko, jakby wydaje mi się, że w tym momencie cały czas jest takie delikatne przeświadczenie, że kino studyjne, że miejsca, w których są pokazywane takie filmy, no nie wiem, no powiedzmy takie europejskie, niezależne, artystyczne, już nie chcąc wchodzić na ten temat, chociaż pewnie i tak będziemy go musieli poruszyć, że to jest jakaś taka niszowa, taka forma spędzania czasu w jakimś nieprzyjemnym, małym pomieszczeniu, stłoczeni na jakichś krzesełkach, oglądając film, o których nikt nie pamięta i nikt nie wie.
Nie, to wcale tak nie wygląda. To są normalne sale kinowe. Rzeczywiście przeważnie są trochę mniejsze. Są tam normalnie wyświetlane filmy. No, to
często
jest trochę nic.
Z wygodniejszymi miejscami. Często mają fotele. W Kinoporcie mają naprawdę fajne fotele. Polecam fotele z Kinoport, przynajmniej za moich czasów, kiedy ja tam łaziłem. Może jak teraz przyjdziecie, to coś zmienią, no bo czemu nie?
Czemu nie?
Oprócz tego mamy Kinożak, które czasem stawiane jest na równi z Multikinem i z Cinema City, a jakby traktowane jakby tam było mniej filmów. Nie, tam po prostu te filmy są mocno selekcjonowane i to są z reguły produkcje dokumentalne, bądź rzeczywiście właśnie niezależne. Bo niezależne to jest dobre słowo, scena tak zwana indie, której, no może nie będę nazywać po polsku tym spolszczeniem, nie będę nazywać tych filmów indykami, bo to jakoś mi to źle brzmi.
Nie, no proszę cię, indyki.
Ponadto DKF-y. Słuchajcie, tych DKF-ów jest trochę. Jest Kurort, jest Miłość Blondynki, jest DKF ten, który właśnie o tym kino w teatrze na plaży. To jest chyba w tym samym budynku. Ja nie do końca wiem. Przepraszam, że ja tu teraz sprzedaję informacje, które są troszeczkę wadliwe, ale mam nadzieję, że to nie będzie specjalny
problem. Mam nadzieję, że się tym zainteresujecie i po prostu sprawdzicie to.
Tak, tak, bo to jest bardzo ciekawe.
Pójdziecie i powiecie nam, czy mieliśmy rację.
No właśnie, a najwyżej powiecie, wiecie co, na nudny film poszliśmy przez was.
To nie idźcie na nudny film, tylko
no właśnie,
na ciekawy
znacie
film.
Dobry, znacie dobry, który polecamy, o których mówimy. Jeśli słuchacie Magii Kina, a nie słuchacie naszego kalendarium filmowego z naszymi aktualnościami o tym, co warto zobaczyć, o tym, gdzie pójść, gdzie bywać i gdzie nie bywać. Jeśli go nie słuchacie, to nawołuję was, żebyście zmienili system wartości w swoim życiu. Kolega mi tylko potakuje z jakiegoś powodu, zamiast
zahipnotyzowałem
powiedzieć,
się tym, co
jesteśmy,
Rafał.
Jesteśmy w radiu, oni cię nie widzą, Kamil.
O kurczę.
On się tak zawsze ładnie wystraja dla was, wy nawet nie macie pojęcia.
Ale mi teraz zawalił światopogląd.
Kolejnym miejscem, zanim przejdę do naszego głównego elementu, jest jeszcze klub filmowy, tak się po prostu nazywa, w Muzeum Emigracji.
Tak jest, no jeśli zapuścicie się w tamte rejony Gdyni, które są, no z mojego subiektywnego punktu widzenia mogę powiedzieć, że są śliczne, modernistyczna architektura bardzo mnie pociąga. To...
Gdynia śliczny. Przepraszam.
No nie, bo ty jesteś śliczny.
Dziękuję bardzo.
Słuchacze ci przytakną, że
okej,
tak, jesteś śliczny.
Kontynuujmy.
No tak, to jest bardzo, bardzo przyjemny teren, blisko portu, stoczni, kontakt z morzem, no i rzeczywiście dobre filmy.
Ale zanim przejdziemy do naszego głównego punktu w ramach kin studyjnych, mała przerwa muzyczna. My dear, I'll be there soon. It's a quiet star. Ukrywamy, że naszym ulubionym miejscem jednak do obejrzenia filmów niezależnych, do obejrzenia filmów artystycznych, do zobaczenia filmów oryginalnych, których nie zobaczycie w innych miejscach, jest Gdyńskie Centrum Filmowe.
Zacznijmy od tego otoczenia, bliskość teatru muzycznego, muszli koncertowej. To jest miejsce, w którym aż chce się doświadczać kultury.
Przyjemne przechadzki, w pobliżu jest sporo fajnych knajpek, restauracji, barów. To jest tak naprawdę punkt wypadowy do świetnego wieczoru razem z grupą znajomych. Co z tego, że Gdynia? Nie przejmujcie się. Jestem stary gdańszczanin, przepraszam za te wszystkie uwagi.
No, z mojej strony, jako starego gdynianina, możecie tylko usłyszeć, że to jest bijące, tętniące życiem serce.
Ty Gdyni. Mieszkasz w Rumi.
Nigdy. A ty gdzie się... mieszkasz?
W Staraszynie.
Co to jest?
Czy ty musisz mi robić przykrość na każdej audycji?
Tak. Brzmisz znacznie lepiej, kiedy masz łzy w oczach.
Najbardziej boli ten dotyk, którego nie widać.
Bo jesteśmy w radio.
Słuchajcie, Gdyńska Szkoła Filmowa, w której mieści się GCF, powstała w styczniu 2010 roku. Więc jest to naprawdę stosunkowo nowe. Minęło 6 lat.
Szkoła przeniosła się do nowego, bardzo imponującego architektonicznie budynku.
Tak, to wszystko jest bardzo, bardzo estetycznie ciekawie, a w środku też jest naprawdę przyjemnie. To nie jest miejsce, wiele osób miało taki problem, że nie przychodziło tam, dlatego pomyśleli, że to jest tylko szkoła, że to jest budynek szkoły, jakoś tam im głupio wchodzić na jakieś takie pokazy. Nie, absolutnie, słuchajcie, tej szkoły tam praktycznie nie widać. Te wszystkie elementy, które należą do tego kształcenia, do którego teoretycznie takie osoby po stronie nie mają wejścia, rzeczywiście nie mają. To jest oddzielone zamkniętymi drzwiami, na które trzeba mieć kartę albo wejść za kimś, kiedy otworzył drzwi i nie zamknął ich za sobą. Tylko musicie to zrobić dyskretnie i nie mówcie, że ja wam o tym powiedziałem.
Tak, przechodząc tamtędy zobaczycie duży napis kino. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby po prostu tam wejść, spojrzeć na repertuar, kupić bilet i obejrzeć film.
Macie 3 sale kinowe. Jedna mała, druga średnia,
trzecia największa.
Która jest trochę ciasna, trochę ciasna.
No tak, no ale tam jest po prostu dużo krzesełek i ona jest przeznaczona na te seanse, które są najbardziej oblegane. Z drugiej strony ta najmniejsza sala ma chyba najświetniejszy klimat. Uwielbiam oglądać tam filmy. Zawsze, kiedy przeglądam repertuar, to zwracam uwagę na to, czy ten film jest grany w najmniejszej sali.
To jest Morskie Oko, nie?
Morskie Oko.
On się nazywa Morskie Oko, Goplana i Warszawa.
Stopniując od najmniejszej do największej.
Tak, 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 dokładnie. Ja nie wiem, czy najbardziej Goplany nie lubię. A nie wiem, czy Goplana nie jest większa od Warszawy.
Nie. Nie? Na pewno ma mniejszą ilość siedzeń. Aha. Do tego w sali Warszawa przed ekranem jest miejsce, na którym można odegrać spektakl, jest
tak,
pewnego rodzaju scena.
Tak, dokładnie, jest taka mała scena.
Jest większa ta sala.
Więc
Warszawa.
Tam można zawsze jakiś fajny wykładzik też poprowadzić, coś
tak,
w tym
tak,
stylu.
Tak.
Bardzo ciekawe, bardzo ładne miejsce. No w samym, już tak naprawdę nie chcąc reklamować budynku, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o promocję odzienia do kina. Próbujemy was przekonać,
jakbyście
wpadli. Macie tam normalnie kawiarnię, macie restaurację. Jest rzeczywiście gdzie posiedzieć, bo teraz to my powiedzieliśmy o spacerach, że to jest baza wypadowa, a wy zaczniecie mięczyć, że jest zimno, chciałbym zostać w domu, chcę kotyk, chcę herbatkę. Nie, idź, usiądź tam, dostaniesz herbatkę. Chcesz kocyk, weź go sobie. Nikt ci nie zabierze.
Raczej nie. No bo dlaczego? No ale tak rozmawiamy o tym całym otoczeniu, o tych wszystkich przymiotach i właściwościach tego miejsca, no ale przede wszystkim idziemy tam po to, żeby obejrzeć filmy. Jak już wspomnieliśmy, obok mieści się szkoła filmowa. Adepci tej szkoły filmowej osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim zajmują się tworzeniem filmów krótkometrażowych, od tego się wychodzi, to jest punkt początkowy. I dzięki uprzejmości tej placówki byliśmy w stanie obejrzeć kilka takich najbardziej flagowych projektów absolwentów tej szkoły. No i myślę, że porozmawiamy teraz o nich, bo to są bardzo ciekawe produkcje.
Dokładnie. Słuchajcie, mamy przed sobą filmy o wdzięcznych nazwach, które wam zaraz wyrecytuję bądź przeczytam. To jest Czułość, to jest Dzień Babci, mieliśmy tam Fast Food, Kroki i, jeśli dobrze pamiętam, W Narożniku. Tak,
tak
dobrze wszystko pamiętam.
No, przy czym warto wspomnieć, że na przykład film Dzień Babci jest właśnie pokazywany na wielu europejskich i światowych festiwalach. Z tego, co kojarzę, na jakimś festiwalu filmowym zdobył nagrodę za kino krótkometrażowe. No więc trzeba stwierdzić, że nie tylko w naszej ocenie, ale w ocenie całego filmowego świata jest to kino po prostu dobre.
Rzeczywiście jest to film, który występuje po prostu na wielu różnych festiwalach, czy to jest Bruksela, czy to jest Nowograd, czy to Barcelona.
Wszędzie czy to Straszyn tam... na przykład.
W Straszynie też był bardzo miły seans tego filmu, wiesz? Bardzo mi się przyjemnie siedziało pod kołderką i oglądało ten film.
Nie przeczą.
Tak. Dzień Babci jest w tym momencie chyba najbardziej popularnym filmem, który wyszedł z GCF-u. Chodzi mi o ten moment, o dokładnie ten moment, nie że w historii całego tego instytutu. I żeby wam krótko skrócić fabułę, powiem wam, że to jest historia chłopaka imieniem Tomek, który postanawia, że wyłudzi pieniądze od pewnej kobiety metodą na wnuczka. Klasyczna metoda, wszyscy wiemy, wszyscy słyszeliśmy, wiadomości nas ostrzegają.
Wszyscy wyłudzaliśmy, każdy chyba próbował.
Tak.
Jeśli nie próbowałeś wyłudzać pieniędzy metodą na wnuczka, no to...
Nie wiem, co ty robisz ze swoim życiem. Słuchajcie, kiedy wszystko idzie dobrze, nagle wszystko zaczyna lecieć w dół. Starsza kobieta orientuje się, że coś jest nie tak, demaskuje gościa i zamyka w swoim mieszkaniu. Proponuje mu układ, że chłopak dostanie pieniądze, jeśli przed pracownikiem MOPC-u będzie udawać jej wnuka.
Czyli w zasadzie ma robić to, co planował od początku.
Więc Bardzo, jak dla mnie, bardzo ciekawy w ogóle sposób rozpoczęcia fabuły.
Tak, no bardzo niespotykany wątek, no.
Właśnie nie, szukałem, naprawdę starałem się szukać czegoś na szybko, nawet nie na szybko, no czegoś w głowie, że rzeczywiście by mi się z tym wszystkim zgrywało, ale nie mogłem tego znaleźć.
Czy jest tutaj jakaś wyraźna inspiracja jakąś fabułą dłuższą?
No,
nie?
To czymś
bardzo konkretnym. To bardzo nowatorskie.
Film trwa dokładnie 30 minut, więc wydaje mi się, że to jest taki dobry wymiar dla kina.
To jest dobry wymiar, przy czym ten film wydaje się bardzo treściwy. Ja odniosłem wrażenie, że tym wątkiem fabularnym można by obdzielić pełny metraż.
I ja się tutaj nie zgodzę i się bardzo cieszę, że się nie zgadzamy, bo w mojej opinii ten film dokładnie miał taką długość, jaką powinien mieć ten wątek.
Ale ja temu nie przeczę, nie, to bardzo
dobre
wyczucie.
Ja nie widziałbym chyba tego filmu jako filmu pełnometrażowego w takich warunkach, w jakich on był, tych scenariuszowych. Słuchajcie, no...
Dla mnie ten film najbardziej
ze wszystkich, które obejrzeliśmy, przypominał te... pełnoprawne, pełnometrażowe produkcje dobrego polskiego kina. No bo powiedzmy, że jest ten segment polskiego kina, o którym nie warto mówić i przykro mówić, i jest ten segment polskiego kina, który zawsze warto docenić, wpaść, zobaczyć, że rzeczywiście Poland Strong, my też potrafimy.
No jasne. Nie, ale ja, wiesz, mówię tylko i wyłącznie o tej zawartości fabularnej, o tym, że ten wątek główny dało się rozciągnąć po prostu.
Ja myślę, że to by było ze szkodą dla niego.
Niewykluczone.
Nie wolno absolutnie. Zrobiłoby się wielką krzywdę, gdyby się nie wspomniało o kreacji aktorskiej pani Anny Dymnej.
Tak jest.
Anna Dymna gra właśnie tytułową babcię.
No i co tu powiedzieć? Klasa sama w sobie.
Tak, no ale to jest aktorka, która ile ma już lat doświadczenia, ile w tym wszystkim robi, ale nadal widać, że to głupio zabrzmi trochę, ale ona odnajduje się w swoim wieku.
No tak.
Ma w tym swobodę, korzysta z zalet, ale i zdaje sobie sprawę ze swoich już jakichś takich elementów. Bardzo próbuję szukać słowa, które by było delikatne i uprzejme.
W swoich przymiotach fizycznych wynikających z wieku.
No.
Potrafi nimi bardzo dobrze grać.
Oczywiście oprócz Anny Dymnej mamy też Mateusz Nędza, który gra, powiedzmy, że główną rolę tak naprawdę w tym filmie rzeczywiście, czyli...
Ja myślę, że to jest duet aktorski równoprawny.
No, tak. Myślę, że nie powiedzieć o jednym, nie mówiąc o drugim.
Tak jest.
Świetny tandem, który się zgrał w produkcję, którą powinien, myślę, każdy zobaczyć. To jest z tych wszystkich, które obejrzeliśmy, to jest, myślę, najłatwiejsza zdecydowanie produkcja dla normalnego odbiorcy, żeby usiąść i obejrzeć.
Bo to jest zgrabny, całkiem logiczny wątek fabularny, który się w pewnym momencie otwiera, w pewnym momencie zamyka. Jest taki klamrowy i można powiedzieć, że to nie jest żadne pejoratywne określenie, ale że jest taki standardowy.
Tak, nie ma tam żadnych jakichś niedopowiedzeń, że takich artystycznych odchyłów, jakichś takich scen wizji i tym podobnych. Jest tyle, ile potrzeba, żeby opowiedzieć ciekawą historię i wyjść.
Przy czym, co ułatwia odbiór tego filmu, mówi, że to jest najłatwiejszy do obejrzenia film, to wątki komediowe, bo to jest jednak komediodramat, można powiedzieć, tak? Jeśli można w takie ramy gatunkowe zamykać krótkometrażową produkcję.
Ja ten się film jakoś jest specjalnie obiektywny. Nie uśmiałem.
Wiesz, no umówmy się, to nie jest komedia, na której się głośno śmiejesz. Tam po prostu są elementy, które sprawiają, że jesteś rozbawiony. Nie jest to śmieszne?
Nie bawi cię to?
Nie, oczywiście ten wątek w pewien sposób jest tragiczny, tak? Tylko elementy...
Ale we wszystkim można znaleźć tą kapkę uśmiechnięcia się.
Tak, no tam są elementy
podarować komuś
zabawne.
Trochę słońca.
Gdzie mokry czas.
i z takich klimatów, można powiedzieć, dramatycznych, ale jednak lekko komediowych, przechodzimy do tego filmu, który zupełnie nie jest komediowy. Jest nie. bardzo poważny i zostawia naprawdę mocne wrażenie po sobie.
Ja byłem emocjonalnie mocno dotknięty przez ten film. Zostałem rzeczywiście uderzony uczuciowo przez ten film i to był film otwierający mój 5-filmowy seans, który zrobiłem w jednym ciągu.
No zdradza, że oglądaliśmy te filmy w tej samej kolejności. No.
Tak, tak. I to był film, który zrobił na mnie chyba największe wrażenie i szczerze uznałbym go za najlepszy z tej całej piątki.
Ja nie byłbym tak odważny, żeby uznać go za najlepszy, ale co się zgadzam z tobą, że był bardzo emocjonalny i to właśnie ten film miał na celu. Wątek fabularny to jest może mocne słowo, ale główna oś tego filmu jest bardzo oszczędna w wydarzenia.
Czy my w ogóle powiedzieliśmy, jak ten film się nazywa?
Czułość, powiedziałeś o tym.
Dobrze, przepraszam.
Czułość i ten tytuł jest bardzo przewrotny.
Bardzo przewrotny i bardzo adekwatny. Wydaje mi się, że bardzo adekwatny. Słuchajcie, historia jest prosta. Mamy Irkę i Miłosza. Poznajemy ich w podróży. Podróż za chwilę kończy się wejściem do hotelu, wynajęciem pokoju. A to, co dzieje się dalej pomiędzy tą dwójką, jest elementem, który myślę, że lepiej nie zdradzać.
No tak, może lepiej
zdradzać. Lepiej zostawić. Ważne jest...
Przy czym powiedziałeś, że poznajemy ten duet. Ja nie odniosłem wrażenia, że my ich poznajemy. W tym filmie jest bardzo mało treści, jeśli chodzi stricte o kwestie mówione.
Tak,
jest bardzo
jest
mało samych wydarzeń, chociaż są one może dosyć takie wymowne, ale na tym filmie właściwie nie dzieje się dużo i on operuje tak naprawdę kwestiami technicznymi.
No
dobrą
tak,
grą aktorską, dobrą pracą kamery.
Oj tak, zaraz o grze aktorskiej powiem. Wszystkie te kwestie też mi się wydaje, że one były takie mówione tak cicho, tak trochę pod nosem, bo w tym filmie większość rozmów jest między tą parą.
No tam nie ma rozmów, tam są tylko jakieś pojedyncze kwestie, jedno słowo wypowiedziane, jakieś skinięcie, wiesz.
No, czytanie książki przez chwilę.
Tak, no był ten motyw czytania książki.
Ten film robi naprawdę spore wrażenie po pierwsze tematyką, po drugie tym, bardzo mnie to na swój sposób dotknęło, zakończenie też oczywiście, ale tu już skoro nie zawiązania fabuły, tej podstawowej osi nie zdradzam, to i nie mam zamiaru zdradzać również zakończenia.
Co robi największe wrażenie to fakt, że ten film jest w stanie wymusić w nas tak ogromne emocje, właściwie tylko sprawami technicznymi.
To prawda.
Między innymi grą aktorską. Gra aktorska jest tak sugestywna, że potrafi po prostu wycisnąć łzy praktycznie bez jakichś dopowiedzeń, bez tekstu, bez wydarzeń. Samo spojrzenie na główną aktorkę, bo umówmy się, że chyba ona zrobiła na nas największe wrażenie.
Ona zrobiła niesamowite wrażenie. Ja chciałbym, żebyście zapamiętali nazwisko Sonia Mietielica. Przepraszam, że nazwisko przeczytane dosyć tak niewyraźnie, tak, ale
teraz było
ciężkie.
Przeczytane niewyraźnie, bo jest trudne, ale myślę, że za kilka lat będziemy je wszyscy dobrze
tak,
znali.
Będziemy mieli ją w głowie i mam nadzieję, że może nas słucha, może nas słucha i że bardzo, bardzo dobrze jej życzymy.
I że zrobiła na nas ogromne wrażenie.
Tak, dawno nie widziałem, żeby ktoś tak był w stanie mimiką operować. W tak dojrzały, delikatny
mimiką,
sposób.
Mową ciała w ogóle, nie tylko twarzy.
Tak, bardzo odważna rola, bardzo ciekawa.
Bardzo odważna, bardzo dojrzała.
Tak naprawdę bardzo dużo o tym filmie może powiedzieć to, że my rozmawiając o nim od razu zeszliśmy z tonu. Bo przy tym Dniu Babci było przed chwilą więcej trochę takich może przepychanki, ho, 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 co my sobie powiemy. A dochodzimy do tej czułości i trochę oczy nam schodzą w dół i wiemy, że nie ma o czym przyjemnym porozmawiać. Ja powiedziałem na starcie, że dla mnie to jest najlepszy film. Ja tak po troszkę wytłumaczę swoje stanowisko, bo gdybym miał teoretycznie taką oceną liczbową ocenić te wszystkie filmy, to postawiłbym Czułość na równi z Dniem Babci.
No i ja się skłaniam ku bardzo podobnej opinii.
Ale elementem, który mnie przekonuje do tej czułości jest to, że ja przez ten cały czas miałem wrażenie, że to jest produkcja młodych ludzi, którzy są niedoświadczeni, którzy starają się jak mogą, żeby coś od siebie powiedzieć i żeby coś od siebie pokazać, mimo że mają potknięcia, bo są te delikatne, małe potknięcia w tym filmie i nie ma co specjalnie nad tym dyskutować.
Przy czym one wcale nie wytrącają z rytmu.
Absolutnie. Dzień Babci za to wygląda jak taka pełnoprawna, naprawdę jakby to był krótki metraż z dużym budżetem, który sobie mógł pozwolić.
Gdybym ja nie wiedział, że to jest produkcja absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej, który właściwie dopiero uczył się swojego tego zawodu, to ja bym pomyślał, że to jest jakiś doświadczony reżyser, który po prostu dobrze wie, co robi. Zrobił już naprawdę mnóstwo materiału wcześniej.
A czułość w tych swoich delikatnych błędach staje się dla mnie bardzo takim osobistym, emocjonalnym doświadczeniem. Nie jest to film, który polecę każdemu. Zdecydowanie. Jest taki rodzaj ludzi, o których rozmawialiśmy chyba przy filmach Guilty Pleasure, którzy nie oglądają filmów, którzy wywołują w nich negatywne emocje. Nie, chyba o tym nie rozmawialiśmy.
Nie, nie
ale
rozmawialiśmy.
Jest taki rodzaj osób, które uważają, że mają na tyle jakichś tam nieprzyjemnych emocji i tak dalej, że oni nie potrzebują jakiegoś tam wewnętrznego katarzys, czy nie chce im się po prostu widzieć tych negatywnych aspektów w filmie. W tym filmie nie ma żadnego pozytywnego aspektu. Nie ma nic, co sprawi, że się uśmiechniecie, co sprawi, że w jakikolwiek sposób wasz duch się podniesie, ale w mojej opinii nie o to chodzi i ten film takim, jakim jest, takim powinien zostać i szapoba dla reżysera Emilii Zielonki.
Nic dodać, nic ująć. Myślę, że posłuchamy trochę muzyki, żeby wejść w klimat następnego filmu. Hey, now when you walk into the ring the number one heavyweight of the world, you'll be ready, won't you? Why? Because I waited for 50 years to make you ready. You'll be able to spit nails, kid. Like the guy says, you're gonna eat lightning and you're gonna crap thunder. You're gonna become a very dangerous person. Jak zapewne naprowadził was nasz przerywnik muzyczny, domyślacie się, że powiemy teraz o filmie związanym z tematyką bokserską,
ale
sportową.
Już nie musisz być taki smutny, już przeszliśmy przez
czułość. Tak, już mogę być,
tak,
zadowolony
z życia. Już może być spoko.
Chociaż ten film, o którym zaraz powiemy, też nie jest jakiś specjalnie optymistyczny.
No powiedzmy sobie szczerze, kino europejskie niezależne, krótkometrażowe z reguły nie jest optymistyczne. To z reguły macie kopnąć i trochę cię do chodnika.
Tak, tak jest. Troszeczkę rzeczywiście, bo jest taką ucieczką od tych najpopularniejszych produkcji, w których przewija się zawsze
filmowcy gdzieś tym... zmęczeni tym samym jednym utartym schematem i potrzebują jakiejś
grubasznym humorem
dawki.
I przetartymi szlakami Adamem Sandlerem. Ale mi przypomniałeś, ja bym go dzisiaj pominął.
A, widzisz. Nie,
dziękuję,
Rafał. Tego ratujecie.
No tak, mówimy o filmie W narożniku, który opowiada historię, no historię no, to może dużo powiedziane, pewien epizod z życia młodej sportsmenki, bokserki, która trenowana jest przez własnego ojca i dostaje propozycję od pewnych promotorów. Otóż polega ona na tym, że dostanie szansę walki o prestiżowy pas mistrzowski. Z tym, że musi we wcześniejszej walce podłożyć się. Musi dać wygrać swojej rywalce. Jest to pewien asumpt ku takim rozważaniom moralnym bohaterki. Ona zastanawia się, nie jest to może wprost ujęte tak, że ona zastanawia się, co ma zrobić, ale widać, że targają nią wielkie emocje, bo jest na początku gdzieś swojej kariery sportowej i cały czas wierzy w ideały sportu, a nagle styka się z taką ścianą, wpada w taką ścianę, nagle dowiaduje się, jak to tak naprawdę wygląda w tym świecie sportu.
Jest taka dualna tematyka tego filmu. Z jednej strony mamy konflikt pomiędzy moralnością, pomiędzy wiarą w to, co się kocha, wiarą w samego siebie, w swoje marzenia, a jakby podążaniem za sukcesem, za ewentualnym sukcesem. Drugim elementem jest relacja ojciec-córka.
Tak, no ten pierwszy element, o którym tutaj powiedziałem, jest świetnym pretekstem do tego, żeby pokazać relację ojca ze swoim dzieckiem, dorastającym tak naprawdę dopiero chyba.
Nie, ona tam, z tego co pamiętam, to tam
no to jest młoda dziewczyna, tak.
Ona ma 20 lat.
A, to przepraszam.
20 lat. Nie pamiętam, czy to było powiedziane w samym filmie, przyznam się szczerze, ale wiem, że na pewno było w materiałach dołączonych, że to było poruszone, że ona ma 20 lat. No więc to jest, wiecie, no to jest taki moment w życiu, w którym, no szczególnie jeśli jest się na przykład właśnie trenowanym przez swojego ojca, w którym się od zawsze dorasta w jakiejś pasji, no to nadal to jest wiek, w którym się jest pod olbrzymim wpływem. Nie ma co mówić, szczególnie, że no, nie poruszyliśmy tego, ona była wychowywana przez tego ojca samotnie przez długi czas. Jest tylko poruszone, że mamy nie ma, zmarła.
Tak, no i to jest ciekawy motyw, kiedy ta dziewczyna tak naprawdę w relacjach w domu ma tylko swojego ojca, a w świecie sportu, do którego ucieka gdzieś tam od codziennego życia, też ma relacje ze swoim ojcem, więc ten ojciec jest w jej życiu w praktycznie każdym aspekcie, może w nadmiarze.
No, bardzo dobrze powiedziane i to się bardzo odbija na
to przejawia
filmu.
Się chociażby w tej decyzji o zmianie trenera, którą gdzieś podejmuje ta dziewczyna w pewnym momencie.
Chcesz mówić o ostatniej scenie filmu?
To nie zdradza dużo, że ona podejmuje decyzję o zmianie trenera.
Ale powiem wam, że w przeciwieństwie do poprzednich dwóch filmów, o których mówiłem, ten mnie nie zachwycił.
Nie, no on był technicznie bardzo dobrym filmem, ale pomysł na ten film był... On przede wszystkim nie wywoływał tak wielkich emocji.
No i on też w sumie nie uciekł od klisz.
No oczywiście, sceny, no tutaj nawiązanie dało się znaleźć dosyć oczywiste.
Nakrywania tatusia kocykiem, kiedy się przyjdzie do domu, obejrzenia starych nagrań na kasecie, na których jest mama. To są takie zapieki, które się już po prostu widziało 16 tysięcy razy.
No i umówmy się, sam motyw trenowania swojej córki w kierunku bokserskim był już na ekranie.
No był. Aż tak mi to nie przeszkadzało bardziej.
Nie mówię w...
Bardziej te elementy takie emocjonalno-moralne były przez te same środki, co zawsze przekazywane. Gdzie wydaje mi się, że właśnie to kino niezależne jest tym medium, w którym można sobie akurat tego oszczędzić. Można szukać innych środków.
No tak, to zdecydowanie powinna być siła kina niezależnego.
Oczywiście. Nie mówimy, żeby to był w jakimkolwiek stopniu kiepski film. Nie. To jest po prostu film, który nie zachwycił nas w tym samym stopniu, co dwa poprzednio.
Ale może to jest troszeczkę kasu z tego, że dwa pierwsze filmy, które widzieliśmy, to są te filmy najbardziej emocjonalne i no, uznajemy, że najlepsze, tak. Gdybyśmy je widzieli w odwrotnej kolejności, może by było inaczej.
Ja oglądałem je późno w nocy. Tak jak mówiłem, byłem pod kołderką.
Mhm. Same here. No tak, może chwila przerwy i pomówimy o następnym filmie.
Okay, so tell me again about the hash bar.
Okay, what you want to know?
Hash is legal there, right?
Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint, and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.
And those are hash bar.
Yeah, it breaks down like this, okay. It's legal to buy it, it's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this, all right? If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have.
Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going.
No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is?
What?
It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different.
Example.
All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like an old paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
What do they call a Big Mac?
A
Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac. What do they call a Whopper?
I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?
What?
Mayonnaise.
God.
I seen them do it, man. They fucking drown them in this shit.
Yeah.
Okej, dobra, to nie była przerwa muzyczna. Trochę skłamaliśmy, dostaliście dialog. Jeśli nie wiecie, z jakiego to filmu dialog, to powinniście się wstydzić i po raz kolejny moralizatorskim tekstem rzucam, że powinniście zacząć się zastanawiać, co wy robicie z własnym życiem, że powinniście zmienić wartości. Dla tych, którzy nie wiedzieli, dokształcam, to jest urywek z Pulp Fiction, który powinniście natychmiast obejrzeć, brzmi jak taki buc. Trudno, dla Pulp Fiction warto.
Brzmiało to bucowato, rzeczywiście. No ale jest to dialog, który można by znać na pamięć, który znajduje się w oficjalnej ścieżce dźwiękowej tego filmu.
Z drugiej strony, kompletna dygresja, ja to bardzo lubię w soundtrackach od filmów Tarantino, że tam zawsze są jakieś dialogi.
Ale to przede wszystkim dlatego, że dialogi, które tworzy Quentin Tarantino, są naprawdę poezją i muzyką dla uszu.
I do tych dialogów wydawał mi się nawiązywać w pewnym momencie, już pomijając jaki, żeby nic nie psuć, nasz następny film, Fast Food. Skracamy jeszcze ten nasz czas oglądania. Teraz to już nie jest film 30-minutowy.
18?
To jest film 15-minutowy.
15,
to jest film 15-minutowy, taka, no nazwijmy to czarna komedia, w której dużo poszło w estetykę i taką warstwę lekko
surrealistyczną.
Artystyczno-surrealistyczną.
Tak jest.
Trochę mało w treść. To jest historia Roberta, chłopaka, który pracuje w fast foodzie. Taki, wiecie, nieśmiały samotnik, zamknięty w sobie, wszystko ładnie uporządkowane. I on prowadzi takie monotonne, rutynowe, wypełnione takimi niezbyt ciekawymi czynnościami życie. Składa burgery, tak, w jakiejś fast foodowej knajpie. Tak naprawdę przez cały film w sumie nie wiemy, czy wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w filmie, są prawdziwe, czy nie. Nie wiemy nawet, czy główna oś, na której zakręca się ten film, jest prawdziwa, czy nie. I niestety wydaje mi się, że akurat w przypadku tego konkretnego filmu to nie wyszło mu na dobre. Bo trochę się skończyło tym dla mnie, że mnie to trochę nie obchodziło.
No zacząłeś ten zgrabny opis takimi słowami, że jest to historia tego bohatera. To nie jest jego historia, to jest wejście w jego głowę.
Trochę tak. To masz rację, uprościłem to.
Bo w zasadzie
to.
Ten film nie ma na tej osi, powiedzmy, nie ma swojego czasu i nie da się specjalnie określić jego miejsca. No, jeśli nie jesteśmy w stanie dokładnie określić czasu i miejsca, jest on jakiś może nie tyle płynny, bo to nie jest przeskakiwanie między czasem i miejscem akcji, jakieś retrospekcje czy przenoszenie się w inne miejsce, po prostu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki czas ma ta akcja. Czy to nie jest 20-sekundowy moment ubrany po prostu w 15 minut filmu? Czy to rzeczywiście jest 15 minut akcji?
Nikt nic nie wie. Film można właśnie sklepać tym, że nikt nic nie wie.
Nawet gdybyśmy chcieli zarysować fabułę tego filmu, to nie jesteśmy w stanie.
Tak, nie możemy wam specjalnie powiedzieć, co się dzieje, bo i tak nie wiadomo, czy to ma sens. Bo tak naprawdę, jeśli ktoś inny potem obejrzy ten film i usłyszy nasz opis, to powie, słuchajcie, to jest w ogóle nieprawda, w ogóle głupoty gadacie. Nic takiego tak naprawdę nie było, to jest tak i tak.
Bo tam w tym filmie nie ma specjalnie motywów jednoznacznych.
Jakbym miał ten film właśnie porównać do czegoś, to wydaje mi się, że on w rozmowach próbował tak troszeczkę naśladować styl tarantinowski, co
ale
się
to tylko w pewnym momencie
nie udało.
To tylko w pewnym momencie.
A tak to mi się on kojarzył z Dniem Świra.
Tak, nawiązanie do Dnia Świra, jakieś takie artystyczne w pewnych momentach.
Dokładnie, z takim odrealnieniem.
To zblazowanie życiem.
Dokładnie. Z tym,
wyjęcie
że...
się z tego życia i komentowanie tego gdzieś z boku.
Tak, to właśnie, dokładnie. Ta postać jest z boku. Ona tak samo jak my obserwuje to wszystko, ona nie chce wcale być uczestnikiem tego wszystkiego.
Stara się nie być.
No, nie powiem, żebyśmy my starali się nie być przy tym filmie, ale ja ci powiem, że chyba to mi się najmniej podobał z tego całego zestawu.
Nie, ja nie powiedziałbym, że mi się najmniej podobał, bo ja bardzo sobie cenię tego typu artystyczne wywody, gdzie niespecjalnie mamy do czynienia z jakąś zarysowaną akcją.
A to nie był przerost formy nad treścią?
Może momentami tak, ale ja jakby widząc jakieś niedociągnięcia tego filmu, ja bardzo doceniam sam jego koncept.
No tak, z drugiej strony trzeba jednak przypomnieć, czy to są produkcje absolwentów, to są prace ludzi młodych, którzy jeszcze aż takiego doświadczenia w tym wszystkim nie mają. Tutaj reżyserem jest Erik Lenartowicz I tak naprawdę ja mu mogę złożyć tylko pogratulowania, że rzeczywiście naprawdę spróbował.
Mi się bardzo podobał ten koncept. Może można go było gdzieś lepiej rozłożyć, akcenty można było może gdzieś lepiej rozłożyć, może dało się to zrealizować tak, jak mówisz, bo w pewnym momencie powiedziałeś, że przestało cię obchodzić to, co się dzieje. Może dało się to trochę lepiej zbudować, ale pomysł, jakby zamysł tego filmu bardzo mi się podobał. Tak na końcu pomyślałem sobie, że...
A, właśnie, bo ten Eryk Lenartowicz, tak życzymy mu wszystkiego dobrego, on po skończeniu Gdańskiej Szkoły Filmowej przeniósł się do The Australian Film Television and Radio School w Sydney, więc super.
No to życzymy kariery międzynarodowej.
Gratulujemy. A zanim przejdziemy do ostatniego filmu i podsumowania, posłuchajcie coś od nas. We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Her love, like the leaves, now have withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. Alone and forsaken by fate and by man, oh Lord, if you hear me, please hold my hand. Oh, please understand. Where has she gone to? Oh, where can she be? She may have forsaken some other like me. She promised to honor, to love and obey. Each vow was a plaything that she threw away. The darkness is falling, the sky has turned gray, a hound in the distance is starting to bay. I wonder what she's thinking of, forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by fate and by man, oh Lord, if you hear me, please hold to my hand, oh please understand. Został nam ostatni film. Film, który znowu ciężko określić w jakimkolwiek stopniu czymś przyjemnym, czymś uśmiechniętym. Przeszliśmy znowu z takiego delikatnie humorystycznego, abstrakcyjnego, surrealistycznego elementu do czegoś, co...
Zacząłem się zastanawiać nad tym, że filmy w ogóle jakiekolwiek możemy podzielić na te, które ustalmy, że film, nawet zajmujący się najpoważniejszą tematyką, jest w stanie wygenerować pewne momenty, które są autentycznie zabawne, które nie są śmieszne, ale są zabawne. A są te filmy dotykające poważnej tematyki, które starają się zupełnie nie zawrzeć żadnego elementu, który cię rozbawi, i przez to mogę powiedzieć, że są naturalistyczne. Starają się jak najbardziej oddać rzeczywistość. I ten film starał się bardzo oddać rzeczywistość. Kiedy kamera pokazywała te ujęcia blokowisk, osiedli, które nie są miejscem, gdzie mieszkają najbardziej zamożni mieszkańcy Trójmiasta, bo to jest film zrealizowany w Trójmieście.
Oj tak.
No to te sceny są bardzo wymowne.
Bardzo. Ja w ogóle miałem takie wrażenie,
że ja tam jestem. Ja...
Nie. Jakby to był osobny folklor, jakby to była taka zamknięta społeczność, która nie ma kontaktu. Dokładnie, taka enklawa. Nie ma kontaktu ze światem. To był dla mnie jeden z najlepszych elementów tego filmu. Budowa środowiska.
Tak jest. To było naprawdę niesamowite. Jak gdzieś, gdzie powiedzmy miałem jakieś styczności z takim otoczeniem. Ja jestem zafascynowany takim otoczeniem. Lubię przebywać w takich miejscach i bardzo, bardzo to do mnie przemówiło.
Do mnie nie.
Naprawdę?
Ale jestem dzieciakiem z Nowego Portu, ja już swoje naoglądałem.
Jesteś? No właśnie, ja jestem dzieciakiem z Gdyńskiej Chylonii, więc możemy sobie podać rękę.
To prawda.
Takie środowiska nie są dla nas niczym nowym, jesteśmy zahartowani w bojach.
Sąsiad ganiający z siekierą sąsiadkę był na porządku dziennym.
Może nie dziennym, ale nocnym.
Nie, u mnie w dzień. U mnie w dzień. Tacy prowadzili życie nocne.
Czyli w dzień byli u ciebie.
Co to miało znaczyć?
No bo w nocy byli u mnie.
Aha, może rację. Ty, taka przebieżka z Gdynia Chylonia na Gdańsk Nowy Port, to mogłoby tyle zająć. Sprytne. Ale to byli jednak moi sąsiedzi.
Tak, to może u mnie tylko wynajmowali kawalerkę.
Może to była jakaś dalsza rodzina?
No, kto wie.
Kroki to jest historia nastoletniej Justyny. która ma problemy z matką. Ta matka całe noce spędza na imprezach, żyje im się w takiej w niezbyt dobrym stanie majątkowym, chociaż nie jest tak, żebyśmy mieli wrażenie, żeby przymierali głodem. Przecież absolutnie nie ma tego. Dave w bloku wprowadza się nowa, piękna, wydawać by się mogło zamożna sąsiadka, jakby element niepasujący do środowiska. I ta dziewczyna podpada, może nie w fascynację, ale na pewno jest to taki element bardzo interesujący. I ta starsza dziewczyna wprowadza ją w kompletnie nowy, dorosły świat. No, powiedzmy sobie, związany z taką seksualnością, z takim przejściem z bycia nastolatką, dziewczyną ganiającą w dresie i
grającą w koszykówkę, bo stąd właśnie tytuł.
Tak, dokładnie, stąd tytuł Kroki, przetłumaczony po angielsku na traveling, który nawet chyba to traveling brzmi mi zgrabniej niż kroki,
no bo
w sensie w oddaniu.
W koszykówce rzeczywiście to jest błąd kroków.
Ja wiem, ale w sensie, że traveling więcej ma w sobie takiej wymowy, którą ja bym widział. Kroki nie muszą się kojarzyć z podróżą bardziej, w tym mi się wydaje, bo kroki mi się kojarzą z koszykówką, z podróżą nie bardzo, a traveling to jakby mam na równoznacznej płaszczyźnie te dwa
tak,
słowa.
Tak, właśnie o to chodzi, oddanie obu elementów tego filmu.
I w tym filmie tak samo możemy zobaczyć sceny, których na pewno nie chcielibyśmy zobaczyć. Szczególnie jedną, o której tak jak zwykle znowu robimy, nie mówimy dokładnie co się dzieje, bo nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią psuć doświadczenia filmowe, a uważam, że dużo doświadczenia filmowego wychodzi z niespodzianki, z niewiedzenia, co się stanie nadal z naszego domyślania.
Oczywiście, że tak.
Nie ma co mówić, ale
Ale co, musisz przyznać, ta scena jest na wskroś europejska.
Na wskroś europejska.
Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. Kino europejskie świetnie operuje ciszą.
Tak.
Ciszą, niedopowiedzeniem. Nie przygotowuje nas na jakąś scenę specjalnie, gdzieś takie kino, nie chcę powiedzieć amerykańskie, ale takie bardziej popularne, tak?
Tam bardzo ważne jest to, żeby cały czas...
Tak. Żeby to kino popularne, ono bardzo operuje muzyką dramatyczną, stara się nas naprowadzić na coś. A w tym kinie, o którym tutaj teraz mówimy, te sceny są bardzo niespodziewane.
Towarzyszą tej scenie cisza, oddech, ewentualnie jakiś
szum. Ta cisza jest bardzo niezręczna.
Szum może, tak. A w momencie, kiedy się pojawia dźwięk, to jest jeszcze gorzej chyba.
Chyba tak.
A w kinie, już nawet słyszę po prostu, co by było w tym amerykańskim kinie, te smutne zajęknięcia różnych skrzypiec, wiolonczeli, mm-hmm. tym podobnych, które miałyby pokazać dramat wewnętrzny, to co się dzieje, to rozbicie.
Jakaś praca kamery by
tutaj
tam
nie, tutaj to nie jest niepotrzebne. Nikt nikomu nie musi mówić i pokazywać, słuchaj, w tym momencie dzieje się coś, tylko ty to widzisz, ty wnioskujesz, ty wiesz, że komuś się niszczy
trochę
świat.
Ty dostajesz znacznie bardziej klarowny obraz, nie musisz się skupiać na tych wszystkich elementach pobocznych i po prostu dostajesz znacznie lepszy klimat na przemyślenie sobie tego.
Kroki zostały wykonane przez Karolinę Zaleszczuk i ten film był jej pracą dyplomową. Co jest tym bardziej godne podziwu. Słuchajcie, możemy tu czasem mówić, że coś nam się nie podobało, że coś było nie tak. Ja na przykład w filmie W narożniku uważam, że to operowanie ciszą już dochodziło do momentu po prostu...
Mówisz o tej ostatniej scenie pewnie, o zamykającej film.
Nie, o scenie, w której ci promotorzy przychodzą do nich do domu, a ona nawet nie potrafi powiedzieć dzień dobry, tylko musi być cisza po prostu i napięcie, co
ja
teraz.
Ja tego tak nie odczułem.
Ja uważam, że to było już strasznie nienaturalne, już trochę za dużo tego było. Bo rzeczywiście jest często dużo ciszy w naszym życiu, ale też w jakimś takim stopniu rzeczywistym, takim realistycznym, tam też był.
Nie, Rafał trajkocze non stop, tu nie ma mowy o ciszy żadnej.
Przepraszam was bardzo. Po prostu was zabawić przez ten czas, w trakcie którego jesteście z nami.
Jesteśmy w radio, do tego zobowiązuje nasza pozycja.
Dokładnie. I mimo, że czasem właśnie wracając, coś nam się może nie podobać, to jest niesamowite, że te filmy zrobili ludzie tak młodzi, tak utalentowani, oczywiście starsi od nas. Ale
niewiele, wcale niewiele
tak,
starsi.
Bardzo niewiele. Trzeba im oddać to, co ich, bić pokłony i czekać
i pogodzić
na to,
się z myślą,
co
że oni będą już tylko lepsi, że mają wciąż bardzo dużo czasu do rozwoju, że to są jakieś ich, powiedzmy, pierwsze, drugie, czy tam któreś dopiero projekty.
Będą tylko słabniejsi od nas.
To jakby nie ulega wątpliwości. Ale cały czas uczą się na swoich pracach i są gdzieś na początkowym etapie. To jest niesamowite.
No a to wszystko właśnie, nie wszystko, ale w dużej mierze dzięki Gdyńskiej Szkole Filmowej, dzięki temu, jak wiele jest z Gdyńskiego Centrum Filmowego, jak wiele jest z kin studyjnych, jak wiele jest z nas. Bo powiedzmy sobie szczerze, to wszystko jest też No sorry, no skądś muszą być pieniądze. To wszystko jest sponsorowane z kieszeni ludzi, którzy przychodzą do kina, ludzi, którzy zajmują się jakby, no, oglądają filmy z legalnych źródeł. W momencie, kiedy wydajemy te nasze pieniądze na kulturę, to nie jest tak, że my je wyrzucamy w błoto. My naprawdę wspieramy ludzi, którzy potem potrafią stworzyć z tego coś pięknego i na tym trzeba się skupić. Idźcie do kina, zobaczcie te filmy, postarajcie się jakoś to wszystko zgrać, zobaczcie. Wszyscy na tym skorzystają. Dziękujemy wam bardzo za to, że znowu z nami posiedzieliście. Dziękujemy jeszcze raz Gdyńskiemu Centrum Filmowemu za bardzo ciepłe przyjęcie i za...
No za to, że dostarczają nam po prostu tyle styczności z kulturą. Na co dzień, każdego dnia.
To byli Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.